Iran? Azja Środkowa? Mongolia? Dokądkolwiek nogi poniosą. Byle przed siebie, byle dalej, byle na wschód, a dokładniej centralnie na wschód. Zapraszam, Michał Korczowski. 100 ofiar śmiertelnych, 183 rannych i ponad 140 tysięcy osób ewakuowanych. To tragiczny bilans wydarzeń, do których doszło niedawno na pograniczu tadżycko-kirgijskim. A o tym, co tam się zdarzyło i dlaczego do tego doszło, już za chwilę podczas rozmowy z byłym analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich i autorem portalu Kierunek Kaukaz, Kasprem Ochmanem. Zapraszam serdecznie. Z czym mamy, a właściwie nie tyle my, co raczej do czynienia, z czym mieli mieszkańcy przygranicznych regionów Kirgistanu i Tadżykistanu, bo wiele się tam ostatnio działo, więc może na razie pokrótce i ogólnie przybliżmy ostatnie wydarzenia.
Ostatnia eskalacja, która miała miejsce, wydaje mi się, jest osłoną kolejnej, niekończącej się historii pod tytułem demarkacja, delimitacja granic między Kirgistanem i Tadżykistanem. To jest z jednej strony, ale z drugiej strony trzeba mieć na względzie to, że ta eskalacja i te walki, o których dzisiaj rozmawiamy, no też często służą za temat zastępczy jednak, zarówno w Kirgistanie, jak i w Tadżykistanie. A fakt, że w momencie, kiedy ta eskalacja nabrała naprawdę bardzo poważnych rozmiarów, czyli w grę weszła artyleria, weszły czołgi, weszły wojska lotnicze.
Dosłownie wytoczono ciężkie działa.
Zdecydowanie tak, ale no w tym wszystkim najciekawsze jest to, że przywódców obu państw nie było na miejscu. W sensie obaj przywódcy byli duchem i ciałem w Samarkandzie, w sąsiednim Uzbekistanie, notabene na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy. I fakt, że na konflikt między Kirgistanem i Tadżykistanem nałożył się właśnie tenże szczyt, nałożyła się jednocześnie eskalacja też w innej części obszaru postradzieckiego, czyli pogranicze Armenii i Azerbejdżanu, plus no to, o czym wiemy i co się dzieje od 7 miesięcy, czyli Ukraina, powoduje, że mamy pewien duży obrazek konfliktowy na poradzieckim obszarze.
No właśnie, to może po kolei chciałbym też poruszyć kwestię tego tematu zastępczego, ale to już w drugiej kolejności. A na początek chciałbym, żebyśmy zaczęli, no właśnie, od samego początku. I pytanie, gdzie tu upatrywać początków, bo delimitacja to termin, który możemy odnieść zarówno do współczesnego wytyczania granic w Azji Centralnej, jak również do ogromnego projektu geopolitycznego, który zrealizowano tam w 1922 roku, gdy często wbrew lokalnym antagonizmom, podziałom etnicznym i zdrowemu rozsądkowi arbitralnie wytyczono granice. I czy to, z czym dziś współcześnie mamy do czynienia na granicy tadżycko-kirgijskiej, jest pokłosiem tamtych działań, to dalej resentymenty, których ziarno zasiano w myśl zasady dziel i rządź? O to tutaj chodzi?
I tak, i nie. I tak, ponieważ jakby tutaj spadkobierca po Związku Radzieckim, czyli Federacja Rosyjska, najważniejszy gracz geopolityczny przez wiele lat w Azji Centralnej, zarówno polityczno-militarnie, jak i gospodarczo, no nie przyczynił się do stworzenia pokojowych warunków egzystowania narodów Azji Centralnej, bo pamiętajmy o tym, że mówimy o Dolinie Fergańskiej, skrzyżowaniu Uzbekistanu, Kirgistanu i Tadżykistanu, granicach, tak jak pan wspomniał, połamanych eksklawami i enklawami, gdzie z jednej części swojej ojczyzny do drugiej trzeba przedostać się czasami przez sąsiednie państwo. Tak często trzeba było, na przykład w Kirgistanie z Biszkeku do Oszu nie było bezpośredniej drogi, trzeba było przedostawać się przez Uzbekistan. Powiem tak.
Ale przepraszam, dobre strony. Zawsze człowiek sobie pozwiedza, chcąc nie chcąc pozna sąsiadów, liźnie trochę kultury zamiedzą.
Ze zwiedzaniem i poznawaniem sąsiadów to bywało różnie. Myślę, że tutaj ludzie mieszkający czy na południu Kirgistanu, czy na północnym wschodzie Tadżykistanu, czy inne nacje Azji Centralnej, myślę, że miały do czynienia z tymi negatywnymi doświadczeniami. Natomiast wracając do tego pytania o dziel i rządź. Oczywiście to utrzymało się w pewnej części przez po 100 latach, równo niemalże, ponieważ pamiętajmy o tym, że właśnie Rosja po rozpadzie Związku Radzieckiego nie była zainteresowana, nie miała interesu w tym, aby pomagać swoim partnerom, czy to z WNP, z OUBZ-u, czy z Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, w demarkacji tej, delimitacji tych granic. Zostawiła to tak naprawdę na pastwę losu właśnie państwom narodowym, nazwijmy to, w Azji Centralnej, nie przykładając totalnie do tego ręki, a wręcz przeciwnie, czasami korzystając z tego, że zostawiła Moskwa po sobie spadek w postaci bardzo skrzętnie wyrysowanych granic, które nie są zdemarkowane, podżegając być może od czasu do czasu konflikty między poszczególnymi nacjami, po to, aby po prostu rozgrywać państwa Azji Centralnej, być dla nich cały czas punktem odniesienia, patronem, do którego się będziemy zwracać po pomoc, o mediację. Także stąd moja odpowiedź. I tak i nie, jeśli chodzi o tą metodę dziel i rządź. A dlaczego nie? Wydaje mi się, że bardziej już tutaj niż jakieś zagrywki ze strony Rosji, zwłaszcza w ostatnim czasie, wydaje mi się, ten ostatni rok pokazał, że bardziej te eskalacje wynikają z doraźnych potrzeb i potrzeby chwili, jeśli chodzi zarówno o to, co jaka sytuacja jest u rządzących w Biszkeku, jaka jest sytuacja u rządzących w Duszanbe, z jakimi wyzwaniami muszą się aktualnie mierzyć, i to, tak jak wspomniałem na początku, jest wygodny temat zastępczy.
To jeszcze chciałbym zapytać, jeżeli chodzi o samą problematykę granicy, czy raczej kwestię jej wytyczania bądź zaniechania tego rodzaju procesów, jak już wiemy, ze względów czysto instrumentalnych, koniunkturalnych, kraje dzielą około 970 km granicy i z tego blisko połowa jest sporna. Tam cały czas tli się, to jest zarzewiem konfliktu. I trudno sobie tak chyba to nawet wyobrazić z perspektywy europejskiej, z perspektywy realiów, jakie my znamy, państw już ukonstytuowanych. Jak to możliwe, że połowa tej granicy de facto nie została wytyczona i cały czas grozi tym, że konflikt rozgorzeje na nowo? Jak to w ogóle może być?
Myślę, że tu trzeba przyjąć takie dwa założenia, które tutaj w Europie są już, powiedzmy, czymś normalnym, czymś na porządku dziennym, czym się oswoiliśmy. Pierwsze takie założenie to takie, że jakby mieliśmy zawsze do czynienia z państwami narodowymi w Europie. Od pewnego etapu historii Europy jednak pojęcie narodu gdzieś szło razem w parze z pojęciem państwa, bo zwróćmy uwagę, że XVIII, XIX, XX wiek to są już na mapie Europy naprawdę ugruntowane państwa. Oczywiście tak się oczywiście składało, czy w Cesarstwie Austro-Węgierskim, w którym mieliśmy bardzo dużo różnych nacji, ale mieliśmy też, no jakby powiedzieli, państwa jednolite narodowo, czyli na przykład Imperium Francuskie, oczywiście posiadające swoje kolonie, ale myśląc tutaj o kontynentalnej Francji, no to jednak mamy większość francuską. Cesarstwo Niemieckie też bardziej bazowało głównie na Niemcach. Tak samo no, druga Rzeczpospolita też oczywiście, chociaż z mniejszościami, jednak większość z mniejszościami ukraińskimi, białoruskimi, innymi mniejszościami, jednak w głównej mierze opierała się na pierwiastku polskim. Tego nie mieliśmy w Azji Centralnej bardzo długo. Nie było terminologii państwa, nie było też terminologii narodu, ponieważ te ludy centralnoazjatyckie często prowadziły do XIX-XX wieku koczowniczy, półosiadły tryb życia, więc z tego też sobie należy zdać sprawę. Dopiero pojawienie się Imperium Rosyjskiego, a potem Rosji Radzieckiej, no, przyniosło pewne zmiany, nazwijmy brzydko to może nazwę, ale cywilizacyjne w tym względzie. Określono granice republiki i zaczęło to przybierać w pewnym sensie no, w taki europejski ład, o ile w ogóle można tak powiedzieć, było to bliższe temu, co tej nowożytnej Europie. Natomiast oprócz faktu właśnie tych narodowościowych, tego półosiadłego trybu życia, to też trzeba sobie zdać sprawę właśnie też z niskiej świadomości tych narodów, jeśli chodzi o własne państwo, bo tego państwa długo nie było. Państwa były różne, były różnego rodzaju hanaty, które miały różne stolice. Tam ludność w Azji Centralnej mieszała się między tymi hanatami. Także tutaj też trzeba brać pod uwagę, że troszeczkę inaczej ta historia toczyła się w Europie i przynosiła inne zmiany cywilizacyjne, a inaczej toczyła się właśnie w tejże Azji Centralnej. XX wiek oczywiście pod tym względem nie jest na pewno przełomowy, ale kończąc jakby moją odpowiedź to pytanie, trzeba sobie zdać sprawę, że państwa Azji Centralnej po rozpadzie Związku Radzieckiego wchodziły w zupełnie inny sposób w transformację gospodarczo-ustrojową, tak naprawdę w swoją państwowość, zupełnie inaczej w nią chodziły niż na przykład takie państwa jak Polska, Czechosłowacja, czy Czechy i Słowacja, Rumunia, Bułgaria, czy generalnie wszystkie państwa z bloku wschodniego, czy nawet Ukraina, Gruzja, Armenia i Azerbejdżan. Bo tu wydaje mi się jest bardzo dobry punkt odniesienia, bo zwróćmy uwagę, że po I wojnie światowej były przez krótki czas, ale jednak republiki. Gruzińska, azerbejdżańska, Armenia miała swoje państwo przez krótki okres, co prawda, bo ta wolność szybko skończyła się z nadejściem Armii Czerwonej na Kaukaz Południowy. Ale jednak tam ten punkt odniesienia silny w Azerbejdżanie, w Armenii czy w Gruzji jest do tej pierwszej republiki. A zatem Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan, nie mając tego punktu odniesienia, nie mając takich tradycji, nazwijmy to, no, w pewien sposób inaczej dochodzi do tego, do tej swojej państwowości, inaczej ją sobie układa. I wydaje mi się, że też te spory graniczne w pewnej części są tego no, przykładem.
Mówimy póki co o geopolityce, którą uprawiają sobie różnego rodzaju możni, można to sobie tak stereotypowo wyobrazić, w pięknych, owalnych albo też w innym kształcie gabinetach, wystawnie urządzonych, przy butelce szampana, misternie rozgrywają te swoje partie szachu w białych rękawiczkach. Ale jak to wygląda, jeżeli chodzi o wymiar życia codziennego, o niejako praktykę? Czy ta granica licząca prawie 1000 kilometrów w swojej połowie jest rzeczywiście czymś labilnym, płynnym, tam cały czas toczą się mniejsze lub większe konflikty? Czy to jest tak, że na przykład któregoś dnia Kirgizi przesuwają te kamienie graniczne Tadżykom i oświadczają, że muszą się posunąć, no bo w nocy Kirgistan się trochę rozszerzył, a w następnej nocy w drugą stronę i tak w kółko? Jak to wygląda?
Tu punktem odniesienia jest dostęp do wody. Dostęp do wody, dostęp do pastwisk, gdzie można wypasać swoje zwierzęta. Tu jest przede wszystkim główna oś sporu. A dlaczego jest to oś sporu? Bo szczególnie tutaj pojęcie dostępu do wody ma kluczowe znaczenie. Kirgistan i Tadżykistan są państwami górskimi, byśmy tak powiedzieli. I ten dostęp do wody ma o tyle ogromne znaczenie, że ta woda nie tylko dla Kirgizów i Tadżyków napędza, nazwijmy to, gospodarkę rolną, tak? Ale służy również, ma bardzo ważne znaczenie akurat w tejże Dolinie Fergańskiej do codziennego użytku. Jest to woda po prostu do codziennej konsumpcji, ale również ważne źródło zasilania, w sensie ważne źródło energetyki, bo te państwa bardzo mocno bazują na energetyce wodnej. A czasy, jakie nastały w Azji Centralnej pod względem klimatu, pokazują bardzo wyraźnie, że dostęp do wody będzie bardzo ważny, bo tej wody po prostu będzie coraz mniej w Azji Centralnej, co jest podkreślane niemalże na każdym kroku. Warto tylko w tym kontekście wspomnieć, że w tym roku zanotowano najwyższą temperaturę od niemalże XIX wieku w Uzbekistanie. To było 58 stopni. Systemy energetyczne tego nie wytrzymywały. Bardzo poważne straty te państwa Azji Centralnej zanotowały w sferze hodowlanej, no bo brak wody to jest brak możliwości pojenia tych swoich zwierząt, a zatem straty w inwentarzu. Brak wody to oznacza również poważne straty w uprawach, a zatem przerwy w dostawach zasilania, bo brak tej wody powoduje, że elektrownie nie mają mocy przerobowych. Zatem jakby puentując, dostęp do wody staje się i do pastwisk, do miejsc, gdzie można swoje zwierzęta hodowane wypasać, staje się takim, powiedział, kołem zamachowym w pewnym sensie tych konfliktów, tych eskalacji. Natomiast no one jakby mają jedno swoje epicentrum zarówno w zeszłym roku, kiedy mieliśmy taką poważną eskalację, i w tym roku, taką najpoważniejszą w przeciągu tego roku od tej zeszłorocznej eskalacji. One mają jedno swoje ognisko w rejonie Batken. To jest miasto w Kirgistanie, na granicy z Tadżykistanem, i tam mieliśmy najwięcej jakby takich doniesień o tym, że czy to ostrzał artyleryjski, moździerze lub lotnictwo drony. Wydaje mi się, że o ile jest chęć w władzach centralnych, zarówno w Tadżykistanie, w Kirgistanie, do rozstrzygania dalej tej demarkacji drogą pokojową, to niestety ona na pewnym etapie się kończy i trzeba też zwrócić uwagę na jedną rzecz. Oba państwa bardzo mocno się zbroją. To znaczy, oba państwa nie kryją się za opatrywaniem się w uzbrojenie najnowsze, czyli chociażby w drony Bayraktar, które posiada i Kirgistan, i Tadżykistan.
One w ogóle są ostatnio w modzie.
Tadżykistan też zaopatruje się mocno w irańskie uzbrojenie. Kirgistan ma sporo sprzętu rosyjskiego, także widać wyraźnie, że może czasami zabraknąć chleba czy cukru, mogą być problemy w dostawach energii, może być problem z dostępem do wody, ale Straż Graniczna musi mieć najnowszy sprzęt, żeby móc podołać wyzwaniom na granicy.
Myślę, że to, co tym razem legło, zresztą jak pan powiedział, nie pierwszy raz, ale to, co tradycyjnie leży u podstaw konfliktu, już pomijając kwestie historyczne, delimitacje i tak dalej, ale właśnie dostęp do w tym regionie podstawowych zasobów, takich jak woda, myślę, że to jest pewnego rodzaju probierz tego, co będzie nas czekać w skali zapewne dużo większej globalnie, biorąc pod uwagę właśnie globalne zmiany klimatu. To nie będą problemy tylko regionu i myślę, że tutaj już można by trochę się zasępić nad tym, co widać.
W Azji Centralnej, jak w soczewce, widać właśnie te problemy, które czeka nasz świat w najbliższym czasie. Problem polega na tym, że decydenci nie do końca zdają sobie z tego sprawę. Pytanie, na ile to jest obliczone na własny użytek wewnętrzny do właśnie podgrzewania, eskalowania pewnych konfliktów, a ile tu jest faktycznie brak pomysłu, środków, narzędzi do rozstrzygnięcia tych problemów. Bo o ile na przykład widzę w Uzbekistanie takie silne tendencje do inwestowania w odnawialne źródła energii, i to widać.
To tu się wtrącę. Ostatnio przeczytałem, że w Uzbekistanie ma powstać, chyba się nie pomylę, jeżeli powiem, że największa na świecie farma fotowoltaiczna.
Dokładnie. To jest nie tylko energia słoneczna, to jest energia wiatrowa, to mają być też rekonstruowane, odnawiane elektrownie wodne w Uzbekistanie, plus gdzieś krąży wokół tego wszystko jeszcze rosyjska elektrownia atomowa, ale to jest, wydaje mi się, no, melodia przyszłości, dosyć odległej, jeśli utrzyma się to, co się utrzyma na arenie międzynarodowej, ale widać na przykład w Uzbekistanie świadomość, tak, że trzeba z tym problemem się zmierzyć, bo mamy 30 milionową nację, która musi funkcjonować jak normalne społeczeństwo. Obawiam się, że w Tadżykistanie czy w Kirgistanie tej świadomości do końca nie ma. Wręcz przeciwnie, poszedłbym o krok dalej. Bym stwierdził, że pojawiają się niestety informacje o tym, że na przykład w lecie w Biszkeku czy w Oszu niektórych dzielnicach będzie wyłączony prąd albo nie będzie dostępu do wody na ileś tam godzin czy dni i ludzie muszą się po prostu z tym zmierzyć. No to powiedzmy nie poprawia w żaden sposób wizerunku ani sytuacji tych państw, no bo też nie ma takiego koła zamachowego, jeżeli społeczeństwa nie mają dostępu do podstawowych, tak jak pan wspomniał, nie mają dostępu do podstawowych źródeł egzystencji, no to ciężko z innymi rzeczami ruszyć do przodu.
Zresztą pod tym względem Uzbekistan ma chyba już na wyjściu poprzeczkę ustanowioną dość wysoko, ponieważ jak wiemy od dobrych paru lat próbuje się pozycjonować, nazwijmy to tak, jako kraj otwarty, może niekoniecznie jeżeli chodzi o demokrację, no ale tutaj też pewna fasada jest konsekwentnie podtrzymywana, ale jako kraj otwarty, sprzyjający inwestycjom, otwarty dla turystów, kraj gotowy do współpracy, który ma aspiracje, by wyrosnąć na poważnego gracza regionalnego, więc szlachectwo zobowiązuje. Kilkudniowe przerwy w dostawach prądu to nie bardzo.
Zdecydowanie tak. Nie widzę tego takiego parcia zarówno w Biszkeku, jak i w Duszanbe, ale tutaj przypomniała mi się jeszcze jedna dosyć ciekawa kwestia, mianowicie taka, że oprócz tego, że Tadżykistan czy Uzbekistan mają te problemy, o których wspomniałem, to te państwa są eksporterami energii elektrycznej do Afganistanu. Do Afganistanu, który teraz jest rządzony przez talibów, i proszę sobie wyobrazić, że dalej oba państwa tę energię elektryczną eksportują do Afganistanu, nie zostały zawieszone dostawy. No oczywiście strony nie chcą powiedzieć, w jaki sposób talibowie rozliczają się z dostaw energii elektrycznej.
Jakąś walutę pewnie mają.
Na pewno. Ja sądzę, że to może być nawet jakaś taka twarda waluta. Nie chcę mówić jaka, natomiast no, to jakby pokazuje...
Ale to można by, przepraszam, wtrącę się powiedzieć, że może rozliczają się, nazwijmy to, w naturze, tak jak to bywało dawnymi czasy, na wsi, ziemniaki, cebula, tutaj jakieś inne płody rolne.
Jakiś rodzaj być, barteru, tak? Myślę, że jest na pewno tutaj w grze. Natomiast no, to pokazuje, tak, że no, jakby nie ma możliwości zelektryfikowania na stałe całego kraju. Są przerwy w dostawach ciepła czy dostawach energii na okres zimowy czy okresie letnim przy skrajnych temperaturach, no ale musimy wysyłać energię elektryczną za granicę, bo potrzebujemy tam pieniędzy, nazwijmy to, oraz musimy inwestować w najnowsze uzbrojenie, bo zaraz nasi sąsiedzi na nas napadną. To pokazuje pewien obrazek rzeczywistości, o której rozmawiamy.
Tutaj tak się zastanawiam, bo z jednej strony nie ulega wątpliwości, że Putin próbuje odbudować imperium i to chyba takie raczej z czasów carów, bo ile wiem, to właśnie ten okres stanowi jego punkt odniesienia, ponieważ Związkiem Radzieckim gardzi ze względu na jego słabość, ze względu na to, że jednak koniec końców upadł, ale paradoksalnie wygląda na to, że co chwilę na terenach dawnych republik radzieckich wybuchają jakieś konflikty. One mają charakter latentny, zarzewie tli się, tak jak rozmawialiśmy, ale czy to nie jest symptomatyczne, że właśnie w przeciągu tego roku tych konfliktów wybuchło bardzo dużo? Czy to jest może już jakaś pełzająca rewolta wobec Moskwy?
To jest bardzo śmiała teza, ale spróbuję się z nią skonfrontować. Myślę, że bardziej może to wszystko, co dzieje się w Azji Centralnej, to wszystko bardziej uderza w prestiż Moskwy. Dlaczego uderza w prestiż Moskwy? No, uderza mianowicie dlatego, że Moskwa jako ten największy gracz geopolityczny w regionie, zarówno pod względem bezpieczeństwa politycznym, no jednak zawsze potrafił wejść między obie strony konfliktu, jeśli takikolwiek konflikt był, lub potrafiły skrzętnie, umiejętnie, zakulisowo rozgrywać pewne niepokoje, które były w państwach Azji Centralnej. A tu wydaje się, że nawet jeśli pozycja Moskwy jest silna, bo jest silna, nie będę tutaj jakby mydlić nikomu oczu i mówił, że obecna sytuacja geopolityczna na świecie powoduje, że Rosjanie osłabiają się w innych częściach świata, tak jak w Azji Centralnej, bo tak nie do końca jest, ponieważ cały czas rosyjskie bazy są i w Kirgistanie, i w Tadżykistanie. Rosja ma bardzo duże narzędzia wpływu zarówno w Turkmenistanie, w Uzbekistanie, w Kazachstanie i to są różne tutaj elementy, nazwijmy to społeczno-gospodarcze, to jednak mimo wszystko widać pewne rysy. Rysą było chociażby w Samarkandzie pozostawienie prezydenta Putina na dłuższą chwilę samego czekującego na prezydenta Żaparowa. To już było duże, to wzbudziło już duże zainteresowanie, bo
prezydent... Nie zostawiono mu nawet żadnych czasopism, żeby sobie je przyglądał w wolnej chwili?
Myślę, że przyglądał się swoim współpracownikom, nie wiedząc chyba, co ma powiedzieć, jak się ma zachować. To wszystko rejestrowała chyba kamera RIA Nowosti, więc no, wyszło słabo, mówiąc tak bardzo...
Czyli taki reality show z prezydentem.
Oględnie. Tak, ale tutaj prezydent Żaparow w żaden sposób nie był pionierem w tym względzie, no bo dołączył do klubu chyba bodajże 5 przywódców, którzy w Samarkandzie, bo to było właśnie w trakcie tego szczytu szanghajskiej organizacji współpracy, którzy no, obrócili zagrywkę Władimira Putina przeciwko jemu samemu. Tu oprócz prezydenta Żaparowa bodajże prezydent Erdogan, prezydent Alijew i bodajże przywódca Indii, jeżeli się nie mylę, zastosowali taką zagrywkę wobec Władimira Putina i bodajże jeszcze jeden przywódca, mogę się mylić, ale na pewno 4 przywódców czterech przywódców Władimira Putina potraktowało.
Także... To z grybusy tak się zmówili przeciwko niemu? No naprawdę, to nieładnie.
Albo prezydent Putin przyszedł za wcześnie na wyznaczone spotkanie. Znaczy oczywiście sobie żartuję, ale to jest jakby taka mała ryska, ale fakt, że na przykład po tej ostatniej eskalacji kirgisko-tadżyckiej nie odbyły się żadne poważne rozmowy w Moskwie. Czy to ministrów spraw zagranicznych, czy prezydentów. Rozmowy pokojowe, których zawsze Rosja dawała swój szyld jako ten, który, do którego się wszyscy odwołują, tego patrona, tego najważniejszego gracza itd., itd. Tego nie było. Spotkanie prezydenta Rahmona z prezydentem Żaparowem w Samarkandzie w trakcie, kiedy trwała wymiana regularnego ognia na granicy kirgisko-tadżyckiej, nie była z inicjatywy rosyjskiej, tylko z inicjatywy obydwu stron zaangażowanych w konflikt. Więc to jest jakby drugi kamyczek do ogródka. No jakby trzecim kamyczkiem do ogródka jest no sprawa cały case kazachski, tak? Czyli jakby taka bardzo elastyczna i w miarę na tyle, ile pozwalają możliwości, niezależna polityka Kazachstanu wobec Rosji względem tego, co dzieje się na Ukrainie. To, co Rosja by chciała, a czego nie dostaje, tak, od Kazachstanu. Teraz pojawiły się informacje o mobilizacji, prawda? 300 tysięcy ludzi ma pójść w kamasze w Rosji. Natomiast bardzo mocno...
Już wielu ucieka, chociażby właśnie do Azji Centralnej.
Wielu ucieka, ale myślę, że ważniejsze jest, że uciekają do Azji Centralnej jest z naszego punktu widzenia, naszej rozmowy jest to, że w Azji Centralnej surowo zabroniono poddawania się tej mobilizacji.
No właśnie tę kwestię chciałem poruszyć. Tak, to jest bardzo ciekawe. To jest w ogóle moim zdaniem taki bardzo ciekawy rodzaj klinczu, bo jedną z zachęt do walki po stronie Rosji jest sam fakt uproszczenia procedury otrzymania obywatelstwa dla obcokrajowców. Teraz wystarczy już tylko odsłużyć rok w rosyjskiej armii, można dostać obywatelstwo. A biorąc pod uwagę saldo migracji z Azji Centralnej do Rosji, to dla wielu osób może być bardzo kuszące. A tak jak pan wspomniał, zarówno w Kirgistanie, jak i jeżeli się orientujemy w Uzbekistanie, sankcje są zdecydowanie w przypadku służenia w armii obcego państwa i to są sankcje chyba nie iluzoryczne, bo oficjalnie grozi nawet do 10 lat więzienia, a do tego jeszcze konfiskata majątku, czyli to już nie przelewki.
Tak, Oprócz tego jeszcze przyszły poważne sygnały od przywódców religijnych tych państw, chyba z Kirgistanu i Uzbekistanu, jeśli się nie mylę, żeby, no, że jakby religia zabrania w służeniu armii obcego państwa, tak? Czyli Kirgis, czy bardziej religijny Kirgis, czy Uzbek słyszy od swojego guru religijnego w swoim państwie, że no, Allah zabrania służenia czy służenia w armii obcego państwa, tak? Masz służyć swojej ojczyźnie. Natomiast to, co pan wspomniał, że rok wystarczy przesłużyć w rosyjskiej armii i to jest prosta droga do otrzymania obywatelstwa. Ja myślę, że też innych profitów, ale myślę, że mało który Tadżyk, czy Kirgis lub Uzbek, który zostanie zaciągnięty tak naprawdę do tej armii rosyjskiej, posłany na front w Donbasie czy pod Chersoniem, przetrwa ten rok.
Ale jeżeli chodzi o tę kwestię religijną, to jest ciekawe, bo ile, tak jak pan mówi, jawnie potępiono niejako z ambony, choć w tym przypadku mamy do czynienia z czymś trochę innym, ale jawnie potępiono z ambony wstępowanie do armii rosyjskiej, bo rozumiem, że tutaj konkretnie właśnie ten zakaz wymierzony jest właśnie w tę mobilizację. A z drugiej strony już dawno, przynajmniej powiedzmy od pewnego momentu, odkąd rozpoczął się konflikt pomiędzy Rosją a Ukrainą, dochodziły słuchy o obywatelach państw Azji Centralnej, którzy zaciągali się do armii ukraińskiej. Niektórzy interpretowali to również na gruncie religijnym jako rodzaj dżihadu, jako w końcu możliwość wzięcia odwetu na Rosji za różnego rodzaju kolonializm, a także zwalczanie religii. To jest ciekawe. Myślę, że tutaj duchowni będą musieli trochę stosować prawnie ekwilibrystyki, przyjmować różną wykładnię i pewnie będą wydawane sprzeczne fatwy w tej kwestii.
Zdecydowanie tak, przy czym ja myślę, że już akurat ci, którzy służą w armii ukraińskiej, to są osoby, które na trwałe osiadły na Ukrainie i tam po prostu zmierzyły się z tym, że musieli wyprawić swoje rodziny za granicę, bo zaczęło grozić im widmo rosyjskiej agresji. W sensie, no, wyprowadzili się jakby ze swojej ojczyzny, szukając lepszych warunków pracy na Ukrainie. Tam te warunki pracy znaleźli i teraz im to odebrano. Sądzę, że tutaj też gdzieś ten czynnik ekonomiczny występuje. Ja z tym się spotkałem w marcu, będąc przy granicy polsko-ukraińskiej w Korczowej, gdzie bardzo dużo właśnie uciekinierów z Ukrainy, Kirgizów, Tadżyków, Uzbeków, Kazachów było faktycznie w tych obozach, Boże, przepraszam za określenie, obozach, punktach recepcyjnych, to przepraszam za to stwierdzenie, punktach recepcyjnych i faktycznie ci, którzy jakby chcieli rozmawiać, bo to też było dla nich bardzo trudne, albo po prostu nie chcieli rozmawiać, ci uciekinierzy z Azji Centralnej, no mówili wprost, że dla nich ich świat w pewien sposób runął, bo po to starali się wydostać się ze swojej ojczyzny, gdzie może nie były do końca dobre możliwości rozwoju zawodowego i zarobku. Wydostali się na Ukrainę, właśnie między innymi dlatego, że po prostu to stwarzało, praca na Ukrainie stwarzała im większe możliwości w rozwoju zawodowego, lepszego zarobku i tak dalej, i tak dalej. Także tu myślę, że oprócz tego czynnika religijnego występuje czynnik ekonomiczny, przy czym nie przeceniałbym aż tak bardzo legionów uzbeckich czy legionów tadżyckich w armii ukraińskiej. O nich stosunkowo słyszymy mało, ale bardzo dużo widać legionu gruzińskiego czy legionu azerbejdżańskiego. Tu wydaje mi się też łatwość w przedostaniu się bezpośrednio na Ukrainę, do zaciągnięcia się do takiego legionu, jeśli ktoś faktycznie ma tego rodzaju pobudki, o których rozmawiamy. Plus też, no jednak to, ta Ukraina też była takim, no, często lepszym miejscem do życia pod względem, no, chociażby pracy czy studiów i tak dalej, i tak dalej.
Ja mimo wszystko jestem ciekaw i chyba na ciekawości niezaspokojony i będę musiał poprzestać, ponieważ o ile wiem, takich danych nie ma, przynajmniej na razie ich nie ma, ale właśnie jak to wygląda, jeżeli chodzi, tego się będę trzymał, o tych, nazwijmy to, romantyków, którzy w porywie religijnym postanowili jednak teraz chwycić za broń, uznali, że to nadeszła godzina i, jak mówię, targani czysto romantycznymi, religijnymi pobudkami poszli w kamasze. ciekawe. Ale wracając tutaj może do sedna naszej rozmowy. Koniec końców bilans niepokojów, które miały ostatnio miejsce na granicy kirgisko-tadżyckiej, to ponad 90 ofiar śmiertelnych, a także około, jeżeli dobrze pamiętam, 140 tysięcy cywilów, którzy zostali ewakuowani ze strefy objętej konfliktem, ale można powiedzieć, że właściwie chyba na razie perspektywy są całkiem dobre. Rokuje to pozytywnie, ponieważ władze obu krajów szybko wzięły się za mitygowanie całego tego konfliktu. Jak pan myśli, czy to tylko tymczasowe gaszenie ogniska, czy może jednak zanosi się na to, że konflikt faktycznie zostanie zażegnany już na trwałe?
Chciałbym być optymistą, ale nie potrafię w tym względzie, bo zadawałem sobie to pytanie w zeszłym roku wiosną, kiedy ta poważna eskalacja z użyciem właśnie artylerii, czołgów, lotnictwa miała miejsce. Miało to niemalże charakter otwartej wojny, przy czym nie wychylono zbytnio hełmów ani butów za granicę. W sensie nie było zajmowania piechotą czy kolumnami pancernymi terytoriów sąsiedniego państwa.
Ani nawet konno.
Tak, ani konno. Natomiast, fakt, że przez ten rok, od wiosny zeszłego roku, miały miejsce mniejsze eskalacje, to znaczy postrzelano chwilę, bo ktoś zainstalował kamerę, która rejestrowała to, jak ktoś się dobiera do wody, po drugiej stronie umownej granicy, a to, że ktoś blokuje drogę, a to, że ktoś wypasa zwierzęta nie na swoim terenie. To wszystko skłania mnie do tego, że przez rok nie zrobiono zbyt wiele, żeby tej poważnej eskalacji, żeby ją doprowadzić do tego, żeby ta historia się nie powtórzyła, a ona się powtórzyła właśnie teraz niedawno. I teraz z jednej strony ja nie jestem optymistą, bo po prostu wiem, że ten konflikt będzie podgrzewany od czasu do czasu na użytek właśnie wewnętrzny w obydwu państwach. Pamiętajmy też właśnie o tym, o czym wspomniałem. Państwa, które oczywiście chcą pokoju, szykują się do wojny, ale nie tak ostentacyjnie pokazują to, że ja mam lepsze zabawki od ciebie, albo że mam takie same dobre zabawki jak ty. Proszę sobie wyobrazić, że dzień przed tą eskalacją prezydent Kirgistanu w bardzo takim hucznym wydarzeniu otwierał specjalnie utworzoną dla Straży Granicznej placówkę wyposażoną właśnie w drony Bayraktar.
No, powiedziałby ktoś, że wyczuł pismo nosem, rychło w czas akurat.
No, ale z drugiej strony bardzo dużo oskarżeń wobec prezydenta i też bardziej szefa Głównego Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego Kamczymbeka Tajszyjewa pojawiło się, że służby wiedziały o tym, że będzie eskalacja, bo Tadżycy się szykowali, a wy, że się temu nie zapobiegli. No teraz, tak jak mówię, wrócę do swojej poprzedniej myśli. Wydaje mi się, że to ten konflikt nie będzie podgrzewany od czasu do czasu na doraźne potrzeby wewnętrzne, czy to w Kirgistanie, czy w Tadżykistanie. No chyba, że nagle bardzo mocno ruszy proces demarkacji, delimitacji granicy, ale z tego, co mi wiadomo, to w ciągu ostatniego roku nie zdemarkowano i delimitowano zbyt wielu kilometrów tejże granicy, także problem wciąż jest. Co jest też istotne, wydaje mi się, to, że nie ma poważnego gracza zewnętrznego, który chciałby zaangażować się w pokojowe rozstrzygnięcie tego konfliktu. To znaczy,
niejako domyślnie byłaby to, jak przypuszczam, Rosja. Tradycyjnie
już Rosja, tak. Przez 30 lat widać, jak Rosjanom udało się pomóc w tym procesie. Moje myśli bardziej skłaniają się ku któremuś z państw, które w Azji Centralnej chce odgrywać rolę lidera, czyli ku Kazachstanowi lub Uzbekistanowi. Oba państwa próbują tworzyć taką terminologię, narrację nowego Kazachstanu i nowego Uzbekistanu. Być może pod te narracje pasowałaby taka rola gołębia pokoju w regionie, który będzie godził sąsiadów, ale też brak konkretów na razie. Wydawałoby się, że ostatni szczyt konsultacyjny przywódców Azji Centralnej w Kirgistanie przyniesie jakieś oznaki tego, że będzie chociażby promień nadziei na to, że niektóre właśnie te, nazwijmy to, napięcia regionalne między sąsiadami zostaną uregulowane, co będzie symbolizowało podpisanie traktatu, deklaracji o dobrym sąsiedztwie. No niestety nie podpisano tego, ponieważ tej deklaracji, tego traktatu, bo nie przystąpiły do tego Turkmenistan i Tadżykistan. A więc widać wyraźnie, że jeszcze wiele czasu musi minąć, zanim faktycznie będzie można liczyć na to, że tam zapanuje spokój między Kirgizami, Tadżykami na granicy w Dolinie Fergańskiej. Brak aktora zewnętrznego, wydaje mi się, że nie do końca stuprocentowe chęci po obydwu stronach do zażegnania tego konfliktu, ciągłe zbrojenie się obydwu państw, no to nie sprzyja. To nie sprzyja, nie tworzy klimatu do tego, żeby było bardziej pokojowo. Pozostaje mieć nadzieję, ale takim pięknym obrazkiem, którym chciałbym się z Państwem podzielić, to widziałem takie nagranie wideo uciekających Kirgizów właśnie z rejonu Batken do innej części Kirgistanu, właśnie przez eksklawę uzbecką. I w tejże eksklawie uzbeckiej ci Kirgizi, którzy uciekali w jednej z wiosek uzbeckich, ludzie spontanicznie wyszli z domów, ci Uzbecy, widząc...
Z widłami?
Broń, Panie Boże, wyszli z chlebem. I to było budujące. To było budujące i chwytające za serce.
A przecież od dawna też mają za sobą napięku. No to rzeczywiście, miejmy nadzieję, że takich obrazków będzie więcej, zwłaszcza, że jeżeli chodzi o Uzbeków i Kirgizów, no to tutaj animozje, i to bardzo poważne, dawały o sobie znać, przeradzały się w wydarzenia tragiczne, krwawe zamieszki, ale o tym możemy porozmawiać innym razem. Ja jeszcze chciałbym tak, nie chcę bynajmniej bagatelizować, ani też w żaden sposób ośmieszać, ale dla osób, które być może nie do końca orientują się w temacie, no już nawet z racji odległości w sensie geograficznym, to może brzmieć trochę błaho, takie ludyczne obrazki właściwie. Tutaj problem o wodę, ktoś tam za dużo ze studni pociągnął, tam gdzieś kozy poszły w szkodę, ktoś komuś miedzę zaorał, od scenki rodzajowe, rustykalne, prawie jak z samych swoich, i poszło na ostro, kamienie poszły w ruch, chłopi się trochę poprztykali, a za chwilę okazuje się, że tak naprawdę to właściwie nie tyle chłopi, co rozgrywający ich z tylnego siedzenia różnego rodzaju możni w gabinetach. Potem do głosu dochodzą, tak jak pan już zresztą wspomniał, różnego rodzaju technologiczne zabawki, high-tech, drony i tak dalej. I to wszystko właściwie takie, wydaje się, dość, powiedziałbym, paradoksalne, czy no po prostu ciekawe.
Wydaje się to ciekawe i uniwersalne z tego powodu, o którym wspomnieliśmy. Z tego powodu, że chyba nigdzie na świecie, może w Afryce, nie ma tego problemu aż tak bardzo, mam na myśli demarkację, delimitację granic, jak mamy do czynienia z Azji Centralnej. Jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić, bo wydaje mi się, że żaden inny kontynent nie ma aż tak dużego problemu z tymi kwestiami. I stąd wydaje mi się, jest to w pewien sposób ciekawe, interesujące i uniwersalne, a jeżeli nałożymy na to właśnie pewną taką, takie założenie, że też to świadczy w pewien sposób o słabości Rosji, a wszystko co, a dużo rzeczy można pod słabość Rosji podpiąć. Można podpiąć eskalację między Armenią a Azerbejdżanem, można podpiąć ten konflikt kirgijsko-tadżycki, gdzie Rosja nie angażuje się zbyt nadmiernie, ograniczyła się tylko do rozmów prezydenta Putina z przywódcami obydwu państw i to były rozmowy telefoniczne, no to faktycznie układa nam się pewna całość, która no potem właśnie, o której potem rozmawiamy, tak, i próbujemy ją rozebrać na czynniki pierwsze. fakt faktem, że Kirgistan i Tadżykistan nie rozwiązały tego problemu, tej demarkacji, delimitacji granic, no wynika właśnie w dużej mierze z tych przyczyn, o których rozmawialiśmy, ale problemy na granicy uzbecko-kirgijskiej zostały w dużej mierze rozwiązane. One były podobne, one miały też swoje natężenia i niechlubne epizody. Natomiast po 2016 roku, to pewnie o czym też rozmawiamy często w trakcie naszych nagrań, przyszła do władzy ekipa, która stwierdziła, że trzeba właśnie otworzyć się na region i starać się być w nim państwem, no nie powiem dominującym, ale wyróżniającym się, chcącym być liderem. A temu sprzyja właśnie, byciu liderowi sprzyja godzenie się z sąsiadami i faktycznie z Tadżykistanem czy z Kirgistanem w dużej mierze te problemy graniczne zostały rozwiązane. Nie ma w 100% zdemarkowanych granic delimitowanych między Uzbekistanem i Kirgistanem, czy Uzbekistanem i Tadżykistanem, ale nie słyszymy o poważnych napięciach, walkach lub innego typu zjawiskach. To wydaje mi się, ten konflikt kirgisko-tadżycki jest faktycznie w tym względzie wciąż no, interesujący i uniwersalny. Niestety, no bo mówię, jest dużo tych przyczyn, które powodują, że konflikt jest cały czas trwa, jest nierozwiązany i wydaje mi się, że perspektywy nie rysują się zbyt pomyślne.
Pomimo doniosłości wszystkich tych wydarzeń, wszystkiego, co się aktualnie dzieje w sensie geopolitycznym, ludzie muszą jakoś żyć, codziennie zmagają się ze swoją prozą życia, jakoś starają się wiązać koniec z końcem, przenikają przez granicę w tę lub w drugą stronę i jakoś to się dzieje. No i chyba można śmiało, odwołując się może trochę do cytatu z pewnego polskiego pisarza, powiedzieć, że czas mamy wybitnie historyczny, a poznać to można właśnie po tym, że dzieje się dużo i szybko. I podejrzewam, że pewnie tak już przez jakiś czas przynajmniej będzie. Dlatego jestem niemal pewien, że będziemy mieli jeszcze wiele powodów do rozmów na temat regionu. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję również za rozmowę. Myślę, że ten cytat jest dobrze oddającym stwierdzeniem, jeśli chodzi o ducha Azji Centralnej, o to, jaka tam jest sytuacja geopolityczna, gospodarcza, społeczna. I myślę, że tak, zdecydowanie to, że jakby wydarzenia dzieją się tam bardzo szybko i dynamicznie, spowoduje, że pewnie jeszcze do wielu wątków z naszej rozmowy wrócimy w następnych nagraniach.
Dziękuję.
Dziękuję.
Moim gościem był były analityk Ośrodka Studiów Wschodnich i autor portalu Kierunek Kaukaz, Kacper Ochman. Ja nazywam się Michał Korczowski, a to jest podcast Centralnie na Wschód. Zapraszam do odwiedzania naszego profilu na Facebooku, a także do zaglądania na kanały na YouTube i Spotify. Kolejny odcinek już niebawem, a tymczasem czekam na wasze komentarze i oczywiście lajki. Do usłyszenia.